Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś temat, który podejmujemy, człowiek w świecie cyfrowym. A ten temat podejmujemy z profesorem Kazimierzem Wiatrem, senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, profesorem informatyki, harcmistrzem również.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witamy, podkreślam te zasługi w dziedzinie nauki, czyli profesor informatyk, jak również harcmistrz, gdyż temat, który podejmujemy, będzie miał zakres badawczy, informacyjny, ale również formacyjny, bo przecież nie wystarczy stwierdzić, trzeba zastanowić się, jak pomóc człowiekowi funkcjonować w tym świecie, który jest coraz bardziej nowy, coraz bardziej wirtualny, a tym samym cyfrowym i coraz bardziej stajemy przed, czy coraz częściej stajemy przed takim zadaniem, by ukształtować siebie jednocześnie ze swoim sumieniem, z wartościami, z wiarą, z godnością chrześcijańską, katolicką, funkcjonować w świecie cyfrowym. Jak pan postrzega, jak pan ocenia, panie senatorze, panie profesorze, człowieka w świecie cyfrowym?
Witam serdecznie, szczęść Boże, jeszcze raz. Dziękuję, że zdążyłem, bo był wypadek na autostradzie Wrocławska i rzeczywiście był niepokój, czy zdążę, ale to może jeszcze o tym za chwilę. Jestem senatorem z Tarnowa, z ziemi tarnowskiej. Jestem jednocześnie profesorem informatyki na AGH, dyrektorem Cyfronetu, w którym jest największy w Polsce superkomputer, największy w zasadzie w tej części Europy, Prometeusz, 38 na liście najszybszych superkomputerów świata. Mówię o tym dlatego, że jakby to jest ten element tej super nowoczesności, prawda? Natomiast z drugiej strony z harcerstwa, z rodziny wyniosłem wartości, te wartości, które wynikają z dekalogu, z wartości chrześcijańskich i oba te elementy, jak tutaj ojciec bardzo słusznie zauważył, mieszczą się w tym szerokim i trudnym temacie człowiek w świecie cyfrowym.
Jeżeli jesteśmy przy wspomnieniach, to 1987 rok chyba dla harcerzy wyjątkowe zdarzenie. Właśnie.
Znaczy, ja powiem tak, że to w ogóle może rozwinę ten wypadek na autostradzie, bo muszę powiedzieć, że kiedy tam tkwiłem w tym korku i dzwonię do przyjaciela, mówię, słuchaj, co robić, czy tym pasem awaryjnym, czy na piechotę, a on mówi, nie przejmuj się, wierzysz, duży obraz błogosławionego Frelichowskiego, on ci pomoże i zdążysz. W Toruniu ta postać jest szczególnie ważna, relikwie w kościele Świętej Marii Panny, więc, ale to jest oczywiście związane z tym, o czym ojciec mówi, 30 lat temu, w 87 roku w Tarnowie, w czasie spotkania z Janem Pawłem II, odbyła się, no był zlot tego konspiracyjnego, niezależnego harcerstwa, duży. Harcerzy uczestniczyli w pełnieniu służb porządkowych, także medycznych, ale był też duży sektor harcerzy i w czasie procesji z darami, kiedy harcerka z harcerzem i z naczelnikiem Szarych Szeregów Stanisławem Rojeńskim Orszą podeszli do Jana Pawła II, wtedy komentator odczytał tekst przyrzeczenia harcerskiego i wszyscy obecni na placu jakby odnowili tą swoją przysięgę. Wielu z nich składało tę przysięgę w takiej wersji PRL-owskiej, gdzie nie było ani Boga, ani Polski, był socjalizm. I to zdarzenie bez precedensu jest ważne dla harcerzy i właśnie w najbliższych dniach będzie 30 lat od tego zdarzenia. Udało się w tym miejscu, no to w czasie tej samej uroczystości Jan Paweł II beatyfikował Karolinę Kuskówną. Więc w tym kościele, który stoi, bo na jego fundamentach był ołtarz, w tym kościele jest umieszczona tablica upamiętniająca to przyrzeczenie harcerskie. Natomiast 11 czerwca w niedzielę, w południe, w obecności księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Jerza, odbędzie się uroczysta msza, ale w trakcie tej mszy będzie wprowadzony do kościoła obraz błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, żeby to miejsce naznaczone tą przysięgą harcerską było upamiętnione nie tylko tą tablicą, ale właśnie kultem błogosławionej Karoliny, która jest piękną patronką młodzieży, w szczególności harcerek, ale także patrona harcerzy, bo parę lat po beatyfikacji Jan Paweł II ogłosił Stefana Wincentego Frelichowskiego pod harcmistrza patronem harcerzy. Także tam te dwie piękne postacie
panie
się spotkają.
Panie senatorze, mówimy o wydarzeniach 1987 roku. Ukazujemy bardzo taki realny wymiar człowieka, który żyje w świecie realnym, w świecie, powiedzielibyśmy, współczesnym. 30 lat temu to wydarzenie. Ale ponad 30 lat temu człowiek zaczął wchodzić w świat cyfrowy. Bodajże w 83 bądź 4 roku komputer przedstawił się, a w 2017 stał się, można powiedzieć, pełnoprawnym obywatelem jednego z państw europejskich.
Historia komputerów jest dłuższa, bo ona gdzieś tam od lat 40. poprzedniego wieku, teraz już mówimy, się zaczęła. Natomiast ja pamiętam rzeczywiście na AGH, to gdzieś był 83 rok, kiedy pierwszego peceta żeśmy pozyskali. Wcześniej były Odry, były Mery, były inne komputery, były też małe komputerki, które osoby miały i używały. Natomiast rzeczywiście ten świat cyfrowy to dzisiaj nie tylko komputery, prawda? To jest jakaś taka obecność tych wszystkich technologii, które powodują. No, ja pamiętam, że parokrotnie już rozmawialiśmy w tym studiu o właśnie zagrożeniach płynących z internetu. Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj, podejmując ten temat, człowiek w świecie cyfrowym, patrzymy szerzej, że to nie tylko internet, że to dużo więcej różnych takich technologii, które powodują, że sięgamy po nie, a one nas w jakiś sposób zniewalają. Oczywiście wygoda powoduje zgodę, bo wielokrotnie jesteśmy pytani, czy się zgadzamy na to, że będziemy podglądani, czy podsłuchiwani. Więc oczywiście ten problem nie dotyczy tylko ludzi młodych, aczkolwiek w przypadku ludzi młodych no jest to nasza największa troska, żeby oni byli dobrze do tego przygotowani, bo przed nimi całe życie. Dla osób dorosłych no już pewne doświadczenie życiowe jest, chociaż też te osoby czasami się gubią, nie tylko dlatego, że ta technika jest dla nich trudna, ale tutaj jakby można się tak zafascynować możliwościami tych technologii cyfrowych, że można się rzeczywiście pogubić. Z jednej strony jest to taki przymus cywilizacyjny, globalizm, a z drugiej strony ocieramy się o taką inżynierię społeczną. Ja muszę powiedzieć, że jak czasami, no pamiętam taką scenę, jak pani minister edukacji mówiła, że zmusimy rodziców, żeby 6-latki do szkoły, zmusimy rodziców, żeby do przedszkola. No to jest inżynieria społeczna. Rząd, parlament mają służyć ludziom. Ludzie mają decydować, kiedy chcą wysyłać dzieci do szkoły. Ale tutaj mówiąc o świecie cyfrowym, myślę o tej inżynierii społecznej, która płynie z tego ogromu danych, jakie są zbierane. Oczywiście świat się zmienia, społeczeństwo informacyjne i gospodarki opartej na wiedzy się rozwija, więc pamiętamy, jak rozpoczynał karierę e-learning, e-edukacja, teraz mamy administrację, bankowość elektroniczna, e-praca, e-rozrywka, e-handel, e-medycyna. Jest tego bardzo dużo. To są oczywiście, ja to tak nazwałem tutaj, e-szanse i e-zagrożenia. Bo pamiętam, kiedy to się zaczynało, baliśmy się tego, chcieliśmy się przed tym bronić, a się okazuje, że najlepszą, że tak powiem, formułą tej obrony jest wykorzystanie dobre. Czyli ilość pozytywnych treści, jaka się w tej chwili znajduje w internecie, jest ogromna i młody człowiek no, może decydować, co wybiera. Oczywiście teraz powstaje pytanie, jak go przygotować do tego, żeby wybierał dobro. Muszę powiedzieć, że nawet uczestniczyłem w takiej konferencji na Uniwersytecie Warszawskim na temat e-wychowanie, tak? Czyli jak w tej przestrzeni, cyberprzestrzeni można wychowywać. No też e-wiara, mówi się o tym, prawda? Jest duży ładunek, żeby dotrzeć do wielu osób, które kontaktują się z zewnętrznym światem tylko poprzez internet, no to trzeba odpowiednio do nich dotrzeć. Nawet jeżeli czasami się jakąś profilaktykę czy leczenie chce im zaproponować, to też tą drogą, bo inni innych nie znają. Oczywiście.
Mówi pan profesor o tym, że jest gro ludzi, które komunikują się ze światem przy wykorzystaniu technik cyfrowych, ale gdy rozmawiamy o człowieku w świecie cyfrowym, to musimy też zauważyć tych, którzy w świecie cyfrowym funkcjonują niemalże jak w świecie realnym. Jest to dla nich taki świat nawet relacji podmiotowych, osobowych, co jest wielkim, wydaje się, dla samego człowieka zagrożeniem. Dla
znaczy, tu na pewno największym problemem jest to, o czym mówiliśmy w przypadku sześciolatków do szkoły. Czyli tak, w tej chwili wiek przysposobienia dzieci do posługiwania się pilotem czy telefonem komórkowym się obniża i to dzieci sobie z tym dają radę. Natomiast ojciec tutaj mówi o pewnej dojrzałości emocjonalnej i ona jakby przychodzi z wiekiem. Przychodzi z doświadczeniem, przychodzi z pewnym całościowym rozwojem. Tu oczywiście jest ogromna rola rodziców w pierwszym rzędzie. Rodziców, którzy powinni mieć czas dla swoich dzieci. Powinni być po prostu obecni, być dyspozycyjni dla tych dzieci. Natomiast oczywiście tych zagrożeń jest wiele. Myśmy przedtem mówili tylko o tych treściach w internecie. W tej chwili coraz więcej się mówi o takim zagrożeniu zdrowotnym. Że człowiek się nie rusza, nie rozwija się. To jest niezdrowe. Choruje serce, on przybiera na wadze, ale jest mniej samodzielny. To jest w ogóle problem. Ja pamiętam, jak byłem w Stanach Zjednoczonych, to wielokrotnie się przyglądałem, że tam jest taki system, że do wieku tam, nie wiem, 17 lat młody człowiek musi być pod opieką albo nauczyciela, albo rodzica. Ale jak osiąga ten wiek, to już jest totalnie samodzielny. Ja pamiętam, że ja tą samodzielność miałem taką stopniowaną, prawda? Najpierw rodzice im pozwalali w najbliższej okolicy się poruszać, najpierw na podwórku, potem w okolicy. Więc tutaj to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. Natomiast myślę, że ten temat, który tutaj został zadany, człowiek w świecie cyfrowym, wykracza. Ja muszę powiedzieć, że wczoraj rozmawiałem z panem profesorem, który mi opowiadał o swoim samochodzie Mercedes, który stoi właśnie na zewnątrz budynku, ale on w telefonie komórkowym ma tutaj całe jego wszystko, gdzie on się znajduje. Gdyby ktoś do niego wsiadł i jechał, to on wie, gdzie on się znajduje. Ma wszystkie elementy tego samochodu i może z nim zdalnie sterować. Może otwierać drzwi, może je zamykać, może włączyć klimatyzację. Więc to jest ten czas świata.
Nie tylko samochodem, za
internetu rzeczy.
Z biurem będziemy mogli to zrobić, z domem.
Właśnie.
Z
Więc ja pamiętam, jak 5 lat temu była mowa internet rzeczy, to ja się tak zastanawiałem, to co to pióro będzie z internetem, prawda, coś. No wiemy, że w tej chwili już coraz więcej jest drukarek, które nie mają kabla tam USB czy jakiegoś innego, tylko mają Wi-Fi, prawda, już porozumiewają się. Więc no, drugim takim elementem telefon komórkowy, prawda, który pokazuje, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy cały czas namierzani. To samo z GPS-em, prawda? Ja muszę powiedzieć, że GPS, który mam w telefonie, zapytał się, czy ja wyrażam zgodę, że on będzie mnie lokalizował. W zamian za to mi podpowiada. Jak się pytam o sklep, to od razu sklepy w okolicy pokazuje. No ale moja zgoda jest wymagana, więc mogę się nie zgodzić. Ale jak się zgadzam, no to już jestem podglądany. I budowane są całe takie profile dotyczące poszczególnych osób, czyli jeżeli ktoś w internecie ogląda jakieś strony, to zostaje zapamiętane. I potem jak on wywołuje jakąś stronę, to mu się już podpowiada coś konkretnego. Jeżeli w sklepie kupuje jakieś rzeczy, to ten jego profil się buduje. No parking, teraz wciskamy numer rejestracyjny na parkingu, prawda, gdzie jesteśmy. Bankomat, gdzie jesteśmy. No już nie mówię, prawda, o Google'ach. Już nie mówiąc o tym, że jeździ rowerek Google i sobie robi zdjęcia tam naszych posesji. I te dane, jeśli są zagregowane, no to mogą być wykorzystywane właśnie do tej inżynierii społecznej. Ale jeśli są personalizowane, no to wtedy my jesteśmy tutaj całkowicie. Ale młodzi ludzie godzą się na to. Mówią, ja wystawiam zdjęcia na Picasso, nie czytam tych małym fontem, dwójeczką, co tam jest regulami, że się zgadzam na wszystko, co oni chcą. No i teraz jesteśmy pod tym względem bezradni. E-maile, jeśli są na darmowych skrzynkach, no to tam jest pewien regulamin, który powoduje, że one nie są takie całkowicie tutaj poufne. Więc tak jak mówię, no wygoda i zgoda, prawda? A to powoduje, że jesteśmy...
Panie profesorze, do tej kwestii człowiek w świecie cyfrowym. Możemy powiedzieć i tak pan profesor mówi. Ja, czyli człowiek i mój komputer, mój smartfon, moja drukarka, mój samochód, prawda? Ale jeżeli ta personalizacja cyfrowa pobiegnie tak daleko, to czy możemy się spodziewać, że za chwileczkę smartfon poinformuje nas i wygłosi tezę ja i mój człowiek?
To są oczywiście takie fantastyczne
myśli. On będzie
myśli.
Wiedział wtedy o naszych
To znaczy o nas wszystko będzie wiedział,
o naszych
nie tyle komputer, co właściciel tego komputera, prawda? Gdzieś tam na końcu jest człowiek, który dysponuje, prawda, pewnymi rzeczami i oczywiście my mamy pewne służby państwowe, które zakładają podsłuchy, prowadzą pewne działania, ale one są pod pewnym nadzorem. Natomiast jest wiele takich działań, które albo nie mają nadzoru, albo dana osoba zainteresowana godzi się, prawda? Jest regulamin. Ja często pytam osoby, czy jak ci się pojawia zaakceptuj regulamin, czy go przeczytałeś? No nie, przecież to nikt nie czyta. No właśnie, to jest problem. Trzeba czytać, albo trzeba być bardziej ostrożnym w stawianiu tego ptaszka, że się zgadzam na te warunki. Także tutaj tych zagrożeń oczywiście jest wiele. Jest też wiele wspaniałych korzyści i zalet. No na pewno to, co nas najbardziej boli, no to jest ta agresja w cyberprzestrzeni. Te gry sieciowe, pornografia, no to są bardzo, bardzo duże rzeczy, ale są też takie rzeczy jak wyłudzenia, jak fałszerstwa, jak włamania, jak naruszanie praw autorskich. Ja muszę powiedzieć, że dosłownie dzisiaj dostałem e-maila, że ta klawiatura bezprzewodowa, którą mam do komputera, do odległości 50 metrów może być podsłuchiwana. Czyli ktoś za pośrednictwem tego łącza radiowego między moim komputerem osobistym a tą klawiaturą może się włączyć do mojego komputera, odblokować jego tam wszystkie możliwości i już jest on widoczny na cały świat. Wiemy o tym, że po 11 września, po World Trade Center, no, były podjęte takie działania związane z tym, że w wielu komputerach osobistych jest tam taki chip odpowiedni, czy w oprogramowaniu wielkich firm, nie będziemy tu przywoływać nas, czy nawet w pendrive'ie jest tam wmontowana taka procedurka, że jak się to włoży, to jest otwarte okno na świat. Oczywiście ktoś to kontroluje, CIA to kontroluje, może ktoś inny, nie wiemy, potem różne takie sprawy. Więc tutaj jest wiele takich rzeczy i ta, nie wiem, czy to słowo pajęczyna trzeba powiedzieć, ale myślę, że nie mówię po to, żeby tutaj straszyć, ale żeby być świadomym pewnych rzeczy. Ja ostatnio rozmawiałem...
Świadomi pozytywnie, ale pajęczyna już...
No właśnie. Tak, znaczy, ja muszę powiedzieć, że gorzej niż pajęczyna, bo pajęczyna ma tą zaletę, że ona jest słaba, można ją przebić. Sieć połączeń jest podobna. Natomiast tutaj...
Ale ma pająka, który pożera.
Jest właśnie, jest ilość tych uzależnień jest duża i trzeba być świadomym tego, tak? Nie po to, żeby się lękać, tylko żeby nie poruszać po masku się w tej rzeczywistości, a muszę powiedzieć tak, że no, to jest w ogóle jeszcze cały obszar związany z bezpieczeństwem naszego państwa i świata, bo przecież wiemy, że państwo ISIS, czy imigranci, czy terroryści, oni świetnie wykorzystują te technologie. Oni bez nich byliby bezradni. Kodują sobie pewne informacje, przekazują telefonią satelitarną, więc tutaj ta technika informacyjna będzie na pewno jednym z prawdopodobnych pól bitewnych przyszłości. I tutaj oczywiście stosowne służby każdego państwa o tym myślą i tego pilnują. Na pewno jest to infrastruktura krytyczna państwa, tak? To znaczy mieliśmy okazję przekonać się o tym w grudniu, kiedy tam Emitel, prawda, wprowadzał zakłócenia, jak to jest ważne, bo to jednak okazuje się, że każdy chciał mieć informację, no ale nagle się okazało, że informacja była jednostronna, prawda, bo druga strona była zablokowana. Także tutaj jest wiele takich, no zacząłem mówić o tym, że mówię do, ale czy pan wie o tym, że pan ma kamerkę w notebooku, tak? Bo on tak odważnie o tych technologiach. A on mówi tak, wiem, mam zaklejoną, prawda? Więc tutaj jest to taka świadomość, prawda? Mogę sobie odkleić, rozmawiać ze znajomym, ale jeżeli nie chcę być podglądany, bo są takie podejrzenia, że ktoś to może robić, no to można to oczywiście sobie zakleić i być bezpiecznym. Ja muszę powiedzieć tak, że to, co nas jakoś niepokoi i powinno mobilizować do aktywności, bo tu nie chodzi o to, żeby się blokować, tylko żeby być mądrze aktywnym, to jest to, jak ogromna ilość młodych ludzi korzysta z tych technologii. Ja muszę powiedzieć, że mam tutaj przed sobą taki raport nastolatki wobec internetu i tutaj mamy szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne i powiedzmy w przypadku gimnazjów online z internetu korzysta prawie 40%, a w przypadku ponadgimnazjalnych szkół 46%, codziennie 43%, a jednych i drugich, czyli łącznie 86% gimnazjalistów codziennie korzysta, a ponadgimnazjalistów 87%. Ale ile czasu?
Właśnie danymi,
ile czasu? 3 godziny 20 minut gimnazjaliści, a 4 godziny ponadgimnazjalni, i to cały czas rośnie. Tu oczywiście są urządzenia podane, pecety, laptopy, konsola do gier, tablet, smartfon, ale co jest ważne, dla tych młodych ludzi, aż dla 70% gimnazjalistów, a dla 67% ponadgimnazjalistów internet jest źródłem wiedzy. Informacje bieżące, media 50%, rozrywka 70%, kontakt z ludźmi 60,4%. Zakupy i inne sprawy 33%. Media społecznościowe, tu jest jeszcze wyższy ten odsetek, 62% gimnazjalistów kilka razy dziennie, raz dziennie zaledwie 20%. I teraz pytanie, co najczęściej publikujesz? No oczywiście filmy i zdjęcia, ponad 50%, 51,3% gimnazjalistów, 56,3% ponadgimnazjalistów. Swoje zdjęcia 42%, ale sprawa niezwykle ważna, i to jest dla rodziców taki dzwonek, gdzie najczęściej szukasz odpowiedzi na ważne pytania? Znajomi z internetu, no i tutaj tak, sprawy osobiste 28%, techniczne 25%, szkolne sprawy 35%, nieznajomy z internetu, no tutaj sprawy osobiste tylko 7%, ale to aż 7%, sprawy techniczne już 58%, czyli sprawy techniczne, nieznajomi w internecie 58%. Znajomi z realu, no to sprawy osobiste 62%, ale już dorośli, rodzice, nauczyciele tylko 28%, prawda? Więc tu widać, jak to się bardzo przesuwa. I tutaj to pytanie, które ojciec na początku zadał, jak formować do korzystania. Ja muszę powiedzieć, że kilkanaście lat temu, kiedy zastanawialiśmy się, jak ograniczyć w mediach agresję, przemoc, pornografię, ja wtedy sugerowałem, żeby to ustawami ograniczyć. Ktoś oczywiście mówi, to tylko publiczne media. No ja mówię, dlaczego? Wszystkie podlegają temu prawu. Ale była taka pani, która już wtedy mówiła, że trzeba młodych ludzi w szkole przyuczać do świadomego wyboru. I muszę powiedzieć, że wtedy ja się z nią nie zgadzałem, ale wtedy ten internet nie był jeszcze tak wszechobecny. Dzisiaj trudno jest. Oczywiście trzeba to robić i to się dzieje. I myślę, że ta reforma oświaty, która następuje, tam jest też ten element z jednej strony edukacji informatycznej, bo jeżeli młodzi ludzie będą wyedukowani informatycznie, to oni będą bardziej te wszystkie urządzenia traktowali jako narzędzia. A to już jest połowa sukcesu.
Jeżeli jesteśmy przy formowaniu człowieka w systemie edukacji, to często mamy do czynienia z bardzo młodym człowiekiem, który idzie do szkoły już podstawowej i na tym etapie jego doświadczenie z wiedzą, doświadczenie z tym światem cyfrowym, z bogactwem, które przynosi dzisiaj technika, a jednocześnie z tą techniką idzie konkretna wiedza na temat świata, na temat relacji, na temat Pana Boga również i drugiego człowieka, jest tak ogromna, że on idzie do szkoły i mówi, nie, no szkoła jest nudna. I teraz to jest kolejne chyba zadanie, jak wykorzystać w edukacji tej szkolnej osiągnięcia współczesnej.
My mamy ten problem na studiach też przecież i zastanawiamy się. To oczywiście jest kwestia, że są osoby, które mają talent dydaktyczny i czują, jak to robić. I ja muszę powiedzieć, że to jest możliwe. Ja pamiętam, jakiś czas temu myśmy wprowadzali nową technologię w tych technikach elektronicznych, informatycznych. To się wiązało z nowym przedmiotem nauczania. No i nasza grupa, że tak powiemy, badawcza, która prowadziła ten przedmiot, no bardzo to przeżywała. I te kolokwia, te zajęcia, to były duże emocje prowadzących. I one się fantastycznie udzielały tym studentom, którzy już nie byli młodymi ludźmi. I wtedy po raz kolejny potwierdziło się we mnie to, co znałem z harcerstwa, ale nie wiedziałem, że to aż tak działa, że zaangażowanie nauczyciela. Jak ja czasami widzę nauczyciela, czy panią przedszkolankę, która ma takie tu dwa ogniki zamiast oczu. Jeżeli ona przeżywa te dzieci, to jest coś fantastycznego, to jej na pewno wielką radość przynosi, chociaż na pewno jest to męczące. Ale myślę, że to jest podstawa wszelkiego sukcesu. Trzeba młodego człowieka zainteresować, zafascynować wiedzą.
Wiemy, że percepcja ucznia, czyli tego, który korzysta z tego doświadczenia i tej wiedzy dydaktycznej nauczyciela, też jest już w sposób konkretny ukształtowana. Dam przykład jednego z nauczycieli, który widząc, że percepcja ucznia bardziej zwraca uwagę na obraz emitowany z ekranu, swoją lekcję wyemitował, stojąc obok. I okazuje się, że percepcja, uwaga, skupienie było o wiele, wiele większe i tu są zmiany, trudno mi je nazwać, mentalności, postrzegania, uwagi, że łatwiej młodemu człowiekowi było przyjąć treści z monitora niż treści od realnego człowieka, tego samego.
I wkraczamy tu na taki duży obszar rozważań, bardzo ciekawych.
Człowieka w świecie cyfrowym.
Bardzo ciekawych. Ja muszę powiedzieć tak, że jednak i w wychowaniu, i w szkole nauczyciel musi być autentyczny. To jest absolutnie to. Ja muszę powiedzieć, że to z harcerstwa wyniosłem, kiedy byłem młodym drużynowym. Każda zbiórka bombowa, prawda? Nie może być każda zbiórka bombowa. To człowiek z tego wyrasta. Jak człowiek jest 2-3 lata drużynowym, to wie, że to jest bez sensu. To nie jest wychowanie. Trzeba być autentycznym, trzeba być dla tych ludzi. Ksiądz, który się opiekuje grupą przy parafialu, musi mieć dla nich czas. Wychowanie przez obecność. I myślę, że to samo dotyczy nauczyciela. I myślę, że ja miałem taki przypadek. Pojawił się student, który wszystko wiedział. Co ja zacząłem mówić? On to wie. A się okazuje, że jego wiedza była powierzchowna. Że tam nie było to poukładane. To nie było. I teraz pytanie, jak z tym dotrzeć? Czasami mamy taki problem, że prowadzimy zajęcia z przedmiotów, które są dodatkowe dla innych kierunków studiów. I oni przychodzą i tak na czole widzę namalowane. My się tego nie chcemy uczyć, my tego, to nam się nie... I teraz umiejętność nauczyciela dotarcia do nich, znalezienia takiego...
To są nieustanne...
Kodu kulturowego, bo my w tej chwili, to co ojciec tutaj tak pięknie podprowadza, kod kulturowy, tak? Te SMS-y, inne myśli...
Które już zmienia się około... Co 5 lat, prawda?
To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że kiedy bardzo protestowałem przeciwko 6-latkom do szkoły, to mówiłem o tym, że tu chodzi o to, żeby ten 7-latek, idąc do szkoły, był na tyle przygotowany, żeby tą wiedzę gromadził w sposób uporządkowany. Że jakby ta hierarchia wiedzy jest równie ważna jak wiedza. W zasadzie wiedza jest pretekstem. Wiedza jest pretekstem. Tutaj chodzi o to, żeby on budował pewne struktury wiedzy. Wartości, emocji, struktury, tak? To jest niesłychanie ważne. I jakby tutaj idąc tym tropem, no można dotrzeć do tych ludzi, i próbując zrozumieć ich kod kulturowy, który jest trochę inny niż nasz. Posługują się krótkimi wiadomościami, mają inaczej zbudowane. Ja muszę powiedzieć tak, że no ja tak przeżywałem zawsze i tak się zastanawiałem, czy technologie informatyczne, ten internet, czy my jesteśmy mentalnie do tego przygotowani. Jak ci młodzi ludzie będą. I pamiętam rok 2005, kiedy odchodził Jan Paweł II. I naprzeciwko Cyfronetu jest taki mur, ogrodzenie przedszkola. I na tym ogrodzeniu pojawiło się takie fantastyczne graffiti z Janem Pawłem. Ja sobie myślę, Boże, można umierać, jak tacy ludzie są. No i teraz się okazuje, że ci graficiarze, że oni też mają jakieś wnętrze, często piękne. Ja czasami muszę być tak, jak słyszę o agresji młodych ludzi, to ja mówię, ale zastanówmy się, że często to jest krzyk samotności tych ludzi, których mama nie wysłuchała, tata nie porozmawiał, nikt go nie zauważa. On czasami popełnia jakieś głupstwa po to, żeby dać sygnał, że ja tu jestem, prawda? Nikt mnie nie chce. I potem to, więc trzeba mieć taką dużą otwartość dla tych młodych ludzi, próba zrozumienia i ten kod kulturowy, prawda, że oni trochę inaczej myślą, ale to nie znaczy, że źle. Ja muszę być tak, że przez lata mi się wydawało, że ten konflikt pokoleń to jest coś fikcyjnego, że tego nie ma. Przez lata widziałem kolejne pokolenia, ale jest na rzeczy coś. I tutaj mądrość osób dorosłych, starszych musi polegać na tym, żeby dać pewne pole, żeby ten młody człowiek, on chce określić swoją podmiotowość. Ja jestem, prawda? Ja jestem, tu jest mój obszar. Ja potrzebuję jakąś samodzielność, potrzebuję działać i to trzeba podpowiadać, pomagać, podsuwać. Młody człowiek bardzo potrzebuje wyczyn, prawda? Pokazać coś takiego, że ja potrafię osiągać rzeczy nieosiągalne. Trzeba czasami podpowiedzieć, podsunąć, prawda? I to wtedy rośnie, prawda? Ludzie dojrzewają. Zresztą pięknie o tym Jan Paweł II mówił, o tym przekraczaniu siebie, prawda? Ku dobru, o tak?
Budowaniu
ku
też dobru, człowieka, prawda? Wewnętrznego.
I to mi się wydaje, że zapomniane. Po to mamy naszych bohaterów i świętych, no bo nam się wydaje, no ja jestem za słaby. Człowiek jest za słaby, żeby podołać tym wyzwaniom. A się okazuje, że Frelichowski dał radę, że Kuska dała radę, że święta Jadwiga, młodziutka dziewczyna, potrafiła niesamowite rzeczy robić. No, jak to było możliwe?
Zapraszamy naszych radiosłuchaczy, telewidzów do współtworzenia naszego programu. Człowiek w świecie cyfrowym to temat, który dziś proponujemy Państwu. 56 657 0011 lub 657 0012 dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny, 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Kontakt przez Skype, adres kontakt.tv. Trwam. Zapraszamy Państwa. Człowiek w świecie cyfrowym. Transhumanizm. Czy pan profesor uważa, że to jest realne zagrożenie dla współczesnego człowieka? Czy ja to, tak, co kiedy rozpoczynają ludzie, no, bardzo zamożni, żegnając się do zobaczenia w wirtualnym świecie? Czy to jest zagrożenie dla naszej wizji, że tak powiem, wizji prawdy, odkupienia, czy tam współczesny człowiek szuka przedłużenia swojego życia?
Dotyka bardzo ciekawej sprawy, bo myślę, że w połowie równie ważnym zagrożeniem, czy dla Polski nowym zjawiskiem, obok tych technologii cyfrowych, no jest ten globalny trend znany z gender, prawda, z laicyzacją. Przecież to jest tak silne, to jest tak nieprawdopodobne i tu następuje wzmocnienie obu tych wątków, prawda? Tym bardziej,
jakby kolejny etap, prawda?
To znaczy, oczywiście ten świat cyfrowy jest narzędziem, tak? A cel od rewolucji francuskiej jest ciągle podobny, prawda? Walka z Bogiem. Nie wiem dlaczego. Walka z rodziną. Przecież ci ludzie, którzy walczą z rodziną, mają swoją rodzinę.
Bo na tym można zbić dosyć ciekawy kapitał.
Boję się, że to jest za słaba motywacja, ojcze. Nie. Ja myślę, że jest wielu biznesmenów, którzy chcieliby płacić uczciwie podatki, żyć po Bożemu. No
tak,
to jest za słaba motywacja.
Pan profesor bardziej...
Dla mnie to jest ideologia jakaś straszna.
Pan profesor dywaguje nad tym, skąd się biorą ideę genderyzmu, kto za tym stoi, jakie są przyczyny.
Właśnie.
Walka z Bogiem, pan profesor taką drogą też poszedł.
Ja muszę powiedzieć tak, że kiedy rozmawiamy o różnych trudnych tematach w Polsce dzisiaj, to ja nie mam wątpliwości, że gender jest najgorszą w tej chwili takim zjawiskiem, najbardziej niszczącym dziś i jutro, ponieważ no, jakby nie do końca sobie osoby zdają sprawę z tego, że tutaj zjawisko polega na tym, że jest przymusowa deprawacja młodych ludzi od dziecka. Jeżeli rodzice się na to nie godzą, to idą do więzienia i nie mają wyboru w ogóle. To jest coś niesłychanego. Jak można we własnym państwie doprowadzić do tego, że rodzice idą do więzienia za to, że chcą dobrze wychować swoje dzieci? I to jeszcze nie tylko, że zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale przecież wiemy, że mówimy tu o prawie naturalnym i mówimy o wartościach chrześcijańskich, które są tak piękne, że mówią cały czas o dobru nie tylko danej osoby, ale drugiego człowieka, bliźniego, czyli dobro dla wszystkich. I nagle się okazuje, że nie, że są inne tutaj przemyślenia, inne, ktoś mnie przekonywał w Senacie nie tak dawno, o wartościach europejskich. Ja wie pan senator, że to jakie to są te wartości europejskie? Niech pan je wymieni. No i on dał się podpuścić i zaczął wymieniać te wartości europejskie. Ja wie panie senatorze, znam znacznie wyższy system wartości niż te, które pan wymienia. Porażające to jest. Dorosły, wykształcony człowiek.
Wrócimy do tego wątku transhumanizm, a genderyzm. Prosimy bardzo.
Halo? Dzień dobry, szczęść Boże. Chciałem dodać kilka słów.
Jesteśmy.
A więc pierwsze takie moje przemyślenie.
I kto do nas telefonuje? Proszę o przedstawienie się.
Paweł ze wschodniej Polski.
Prosimy, panie Pawle.
Mam takie przemyślenie. Słucham od początku właśnie programu. I chciałem tak do pana profesora, bo nie wiem, czy ta euforia jest taka uzasadniona, bo ten proces cyfryzacji internetu rozwinął się tak szybko, że po pierwsze, myślę, że nie można zmuszać ludzi w podeszłym wieku, którzy dzisiaj są w wieku 60 lat, żeby dzisiaj byli zobligowani do tego, żeby się uczyli korzystać z elektronicznych kart i różnych takich udogodnień, a wręcz to nie są udogodnienia, tylko to są utrudnienia dla tych ludzi, bo spotykam się z ludźmi, którzy mówią, że nie chcą się już tego uczyć, ich to nie interesuje, jest to za nowoczesne i wręcz stanowi to utrudnienie. To jest po pierwsze. Po drugie, tam zmienił pan profesor, że handel, internet służy, podał wam procenty, że do handlu, do portali internetowych przeglądania i tam do medycyny. No jestem głęboko tutaj sprzeciwiam się. To przede wszystkim uważam, że od medycyny to są lekarze, a nie internet. To jest przede wszystkim moje, to jest główna myśl, a więc medycyna to nie jest internet. To są hochsztaplerze, oszustki i tak dalej. Bo to jest to słowo, pan profesor to powiedział, także od razu to mówię. Ale druga sprawa. Zauważyłem takie od kilku lat młodych ludzi, którzy chodzą po mieście, mają te słuchawki w uszach, podłączają się do tych tabloidów, do telefonów i lewo wychodzą z domu, już się podłączają. To stwarza takie wrażenie, jakby byli ci ludzie cyborgami. A więc nie podłączę się, to nie dochodzę do miasta, bo to nie jest modne, nie jest trendy. Bo co, bo przejść przez ulicę, to ja muszę się podłączać do telefonu, czy przejść na uczelnię, czy przejść do stacji, ja muszę mieć słuchawkę. A druga sprawa, to jeszcze mam takie, tak, druga, już nie kolejna sprawa. Ja nie wiem, jak profesorowie się odnoszą do tego rozwoju cywilizacji, skoro nie ma pszczół w Polsce. Jemy chemiczną żywność. Trujemy się nawzajem. I teraz mamy tutaj się, przepraszam za wyrażenie, ekscytować internetem i tą elektroniką w momencie, kiedy podstawowe takie żywotne produkty jak chleb jest stworzony z jakichś chemicznych substancji, a nie z wody, soli i drąży, tylko polepszaczy, dodatków i tak
i
dalej.
Mąki
to się trzeba zastanowić.
Panie Pawle, i nade wszystko mąki. No dziękujemy. Myślę, że zrozumieliśmy tutaj pańskie przesłanie i pańską myśl. Natomiast zanim tutaj pan senator i pan profesor, to nasza audycja ukazuje bardziej człowieka, który korzysta, a niekoniecznie jest potwierdzaniem tego, że to jest super dobre, jeżeli ktoś korzysta z e-medycyny na przykład.
Znaczy ja muszę powiedzieć tak, że od początku swoich słów dzisiaj raczej jestem głęboko zdystansowany od euforii, prawda? To znaczy to, że ja się na tym trochę znam, to nie oznacza, że tu jest euforia. Ja muszę powiedzieć, że ta troska, szczególnie o ludzi młodych i o jakby mentalną absorpcję tego w mądry sposób, no zawsze była moją troską. I tutaj w pełni się z panem zgadzam, że nie można zmuszać ludzi, szczególnie starszych. Natomiast nie zmienia to faktu, że takie zjawiska mają miejsce. Ja muszę powiedzieć, że ciekawe jest, że na zachodzie Europy w pewnym momencie, ja w tym roku nie sprawdzałem, ale parę lat temu się tym interesowałem, więc tam w większości krajów te usługi administracji są w 100% wszędzie dostępne i okazuje się, że jakieś 20-30% osób tylko korzysta, ponieważ no, każdy chce iść, dowiedzieć się, o co chodzi, dopytać. Także ci, którzy powiedzmy któryś raz podobną sprawę załatwiają, mogą to zrobić przez internet, natomiast osoby jednak chcą się komunikować z osobami. Także tutaj trzeba z tego mądrze korzystać. Myślę, że e-medycyna nie do końca tutaj jest dobrym przykładem pesymizmu, bo ja muszę powiedzieć, że był taki moment, kiedy był remont drogi krajowej między Krakowem a Tarnowem, a autostrady jeszcze nie było i wtedy właśnie przez internet przesyłano wiele wyników badań do szpitala Jana Pawła II w Krakowie, gdzie tam dokonywano wielu diagnoz niezwykle cennych i to wtedy bardzo pomagało. Jest też wiele takich czynności, że można zrobić EKG na odległość i tak dalej. Także my tutaj cały czas mówimy o tym, to tak jak niektórzy stosują e-learning, prawda? Niektórzy chcą całe studia przez e-learning odbywać, natomiast doświadczeni nauczyciele akademicy mówią blended learning, czyli wspomaganie. Mamy normalne nauczanie, a wspomagamy się różnymi nowinkami. I tutaj myślę, że na tym to polega, żeby mieć do tego mądry dystans, wiedzieć o tym. I ja muszę powiedzieć tak, że my nie możemy tylko mówić, że to jest samo zło, prawda? Bo teraz chociażby nasza audycja w telewizji cyfrowej, prawda, jest dostępna, ogólnopolska i to jest pożytek.
Na portalach internetowych, ale też nie tylko tą chwilą, ale potem
ale
jest
też wysoka jakość, prawda, tego odbioru. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś tak rozmawialiśmy i pewna wysoka urzędniczka mówi, że cyfryzacja telewizji, żeby więcej kanałów mogło się w paśmie zmieścić. No to się okazało skutkiem. Pierwsze było to, żeby była wysoka jakość, prawda, że telewizja cyfrowa ma ogromnie wysoką jakość, ale i jedno i drugie, prawda, i dostępność. Także tutaj myślę, wiedza, korzystajmy, ale myślę, że ja muszę być tak, że też tak myśląc o naszej audycji, zastanawiałem się, dotychczas troską poprzedniego rządu było wykluczenie cyfrowe, że w każdej wiosce nie ma internetu szerokopasmowego. Natomiast jakby dzisiaj zaczynamy dostrzegać, prawda, że ochrona cyberbezpieczeństwa, czy uczniów, czy innych osób, prawda, więc tutaj trzeba jakby umiejętnie korzystać z tych elementów, widzieć zagrożenia i jakby nie ulegać tutaj.
Natomiast wydaje się, że należy odróżnić jedną rzecz, że niezależnie od pokolenia, czy to są ludzie młodzi, czy w średnim wieku, czy starsi, część ma niechęć bądź zaufanie do usług, które mogą załatwić przez internet, czyli tutaj elektronicznie. I będą mieć to zaufanie, bądź nie będą go posiadać. Natomiast inną rzeczą jest obecność nas w świecie cyfrowym, w tej przestrzeni. Co znaczą słuchawki założone na uszy? Nie każde, ale większość osób będących zamkniętymi do świata ja, smartfon, czyli ja, świat wirtualny. 3 godziny 20 minut to jest odpowiednio 200 minut, to jest 3 godziny lekcyjne plus połowa kolejnej. Tyle gimnazjalista spędza czasu w świecie wirtualnym, w świecie cyfrowym, wymiana zdjęć, wymiana jakichś komunikatów, tam zdobywa swoją wiedzę. I druga płaszczyzna tego tematu, tego pytania jest taka, na ile my możemy nie pozwolić sobie na obecność w tym świecie wirtualnym z wartościami, z naszym doświadczeniem życiowym, czy rzeczywiście babcia ma być obecna gdy ją odwiedzamy z ciepłą herbatą bądź smacznymi lodami, gdy jest lato. Czy też powinna być obecna w życiu tego młodego człowieka poprzez ten kontakt cyfrowy, poprzez ten kontakt elektroniczny.
Ja myślę, że babcia na pewno by się ucieszyła, kiedy by wnuk włożył pendrive'a do telewizora i pokazał kolekcję zdjęć z wakacji na telewizorze, prawda?
Na przykład, albo gdyby babcia, będąc na przykład na pielgrzymce, wysłała wnuczkowi: wnuczek, tu jestem, a wnuczek do babci: babciu, na wakacjach jest świetnie, proszę cię, krótka relacja, krótki filmik, bo to są te środki nowe komunikowania.
Tutaj możemy powiedzieć, że nie wszystkie starsze osoby jakoś sobie z tym radzą, chociaż wydaje się, że to wcale nie jest takie trudne i mi się wydaje, że to jest też zadanie dla tych wnuków, bo my cały czas się troszczymy o młodych ludzi, natomiast jakby pokazać tą symetrię, prawda, że ten wnuk wprowadzający babcię w ten świat jakby sam siebie formuje, a babci pomaga. To jest coś fantastycznego.
To nie
jest
euforia. Myślę, że to jest zadanie dla nas wszystkich, byśmy korzystali z tych środków jako środków wzajemnego komunikowania się, a nie tylko środków, które niosą ze sobą
Mi się wydaje, że najważniejsze wyzwanie to jest to, o co ja już tutaj powiedziałem, żeby traktować to jako narzędzie, prawda? Że tak jak była elektryfikacja i też były osoby, które były temu przeciwne, prawda? Można to też do złych celów wykorzystać, prawda?
Wchodziła edukacja.
No też.
Sposób pisania, walka z analfabetyzacją.
Tak, no to powiedzmy, może aż takich sprzeciwów nie było, ale na przykład już na przykład...
Pielce były dosyć mocne. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Prosimy, Pani Jadwiga.
Ja mam taką myśl całkiem przeciwną do tego pana, który dzwonił, bardzo niechętnie w stosunku do tych nowych mediów elektronicznych. I uważam, że jeżeli starsi nie korzystają, to nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że nie potrafią, boją się. I gdyby ktoś im przybliżył możliwości korzystania z internetu i właśnie z porad lekarskich, to byliby zachwyceni. Ja uważam, że postęp medycyny właśnie pójdzie kierunkiem telemedycyny i ja bardzo sobie chwalę. Ja sama byłam kiedyś pacjentem telemedycyny Katowice, chociaż mieszkam w Warszawie. I powiem, że daje to poczucie pewności. Kto może w każdej chwili, tak jak pan profesor powiedział, zrobić EKG? Właśnie pacjent, który ma łącze z telemedycyną i na bieżąco może się monitorować. Tych możliwości jest znacznie więcej. I ja uważam, że to jest przyszłość osób samotnych, które nie bardzo mogą liczyć na pomoc natychmiastową rodziny, bliskich, właśnie konsultacje przez łącza internetowe, łącza telemedyczne, już nie mówiąc o całej masie różnych mikroprocesorów, które znakomicie uzupełniają funkcje organizmów ludzkich. Także uważam, że to jest przyszłość medycyny i nie tylko medycyny, przyszłość osób właśnie szczególnie w podeszłym wieku. I to, że boją się z tego korzystać, to nie znaczy, że nie byłoby to dla nich wielkim ułatwieniem, bo w całej masie różnych spraw życiowych internet jednak jest tym ogromnym ułatwieniem i gdyby nie to, że te starsze osoby często nie potrafią po prostu z tego korzystać, to byłoby to dla nich znaczne ułatwienie. Także dziękuję, szczęść Boże i polecam postęp.
Znaczy, ja bym tutaj powiedział tak, że trzeba z tego umiejętnie korzystać, bo na przykład w Australii, kiedy jest bardzo gdzie jest bardzo niskie zaludnienie na kilometr kwadratowy, to telemedycyna czy e-learning są po prostu niezbędne. Wiemy, jak Polacy, którzy wyjechali z Polski, realizowali swoje cele edukacyjne właśnie w ramach e-learningu. Oczywiście to trzeba mądrze zbalansować, prawda, żeby nie utracić wartości. Natomiast jakby nie odrzucać pewnych narzędzi technologicznych, tym bardziej, że to, od czego ojciec tak pięknie zaczął, prawda, że mamy nowe technologie, mamy nowoczesność i mamy wartości. I one nie są w opozycji do siebie. Tu nie ma żadnej opozycji. To nie oznacza, że superkomputer neguje któreś z przykazań dekalogu czy wartości naszych chrześcijan. Nie. To jest po prostu narzędzie, które możemy wykorzystać do rozwoju gospodarki, naszych wartości humanistycznych. Przecież wiemy, że są ogromne repozytoria dóbr kultury, prawda, czy rzeczy, które mogłyby ulec jakiemuś zniszczeniu czy zapomnieniu. Więc tutaj są ogromne możliwości i trzeba z tego mądrze korzystać. Dramat się zaczyna wtedy, kiedy osoba młoda, a czasami osoba dorosła, zapamięta się w tym, zatraci się w tych technologiach. Ja muszę powiedzieć tak, że miałem okazję recenzować taką książkę, gdzie na przykład było cały rozdział był na temat rozwodów spowodowanych internetem i komputerem. I to jakby, to generalnie dwa kierunki, czyli pierwszy to taki, że mąż bardziej pokochał komputer niż żonę, prawda? No a drugi, no to, że ktoś poznał partnera i ja tu mam takie wyniki nawet badań, ale nie wiem, czy to, no tu jest właśnie ilość tych spraw rozwodowych związanych pośrednio lub bezpośrednio właśnie z tymi sprawami, więc widać, że to nie dotyczy tylko
osób młodych. Z drugiej strony powstają portale, które mają charakter nie tylko spotkań chwilowych, takich randka na 1-2 dni, ale portali.
Tu już ojciec o tych strasznych rzeczach zaczyna mówić.
Nie strasznych rzeczach, gdzie ludzie mogą poznać się, spotkać
się
i rozpocząć swoje życie, małżeńskie życie sakramentalne.
Jeżeli to służy dobru.
Więc to narzędzie jest na różne sposoby.
Ale wiemy też, że są też nadużycia różne, prawda? Że są wykorzystywane.
Człowiekiem zawsze staje dobro i zło? Wybór?
Tak, tak. Ja muszę powiedzieć tak, że tutaj często młodzi ludzie w tych badaniach, które tu cytowałem, podają swoje personalia i ktoś to potem wykorzystuje, prawda? Więc tutaj trzeba być jednak... Znaczy przede wszystkim to jest kwestia bariery wieku, że młody człowiek powinien sobie zdawać z tego sprawę, że... Są sprawy, które przychodzą z wiekiem, tak? I myślę, że nawet osoby dorosłe powinny mieć takie poczucie, że jest granica, której nie powinien przekraczać, bo wtedy może za siebie nie odpowiadać. Warto sobie z tego zdać sprawę i to oczywiście wydaje się dużo bardziej trudne w wieku młodym, ale u dorosłego człowieka też to jest. I ja muszę powiedzieć, że pamiętam, jak ojciec opowiadał tam o jednej osobie, mówi, że szanował go za to, że on wiedział, gdzie ma swoją granicę, prawda? Że nie powinien pewnych granic przekraczać. To dotyczy emocji, różnych sytuacji. Warto o tym pamiętać.
Pan profesor wspominał o tym okresie swojego życia, gdzie podejmował inicjatywy związane z harcerstwem, swoją formację harcerską. Chciałbym zapytać o taki wątek. Z czego wówczas trzeba było zrezygnować, by ukształtować siebie jako harcerza, by być w drużynie? I czy również teraz, żeby nie zatracić się w propozycjach świata wirtualnego, świata cyfrowego, a są to bardzo duże propozycje, czy też nie należy się uczyć rezygnacji dla takich wartości jak przyjaciel realny, jak drużyna, jak wspólne idee realizowane razem, a to wiąże się z wyrzeczeniem, z rezygnacją, z czegoś, co też pięknie błyszczy. Dzisiaj, a błyszczało chyba wówczas.
Ja myślę, że jest jeden taki wyróżnik, który powoduje, że harcerstwo ma niesamowitą misję do spełnienia i w jakimś sensie jest pod tym względem unikatowe. Oczywiście, że gdzieś na początku jest ta wspaniała służba Bogu, Polsce i bliźnim. To są wartości bardzo, bardzo ważne. Natomiast to, co w harcerstwie jest unikatowe, to, że te wartości są wyznawane niezależnie od okoliczności, prawda? Czyli jak są bardzo trudne warunki atmosferyczne, jak jest bardzo duże zmęczenie, jak są jakieś wyzwania przekraczające w ogóle możliwości, to wtedy harcerze się sprawdzają. Ja mam taki skrót myślowy, że jak pada deszcz, to nie odwołujemy biwaku, prawda? I to właśnie jest takie zahartowane. I to czasami powoduje, że w pewnych sytuacjach życiowych daje to swoje owoce. Na przykład pamiętam 97 rok, jak była ta wielka powódź na Śląsku. No i tam w pewnym momencie harcerze bardzo się uruchomili swoje możliwości zorganizowania
tak,
jednego sprzętu.
Jak pan profesor, pan senator był młodym człowiekiem, że patrzył na kolegów, koleżanki, które były zaangażowane w to, co wtedy było modne, co było światowe, a trzeba było zwrócić krok i pójść na to, co było obowiązkowe, czyli to było harcerstwo.
Ja jestem chyba nietypowym przykładem, chociaż myślę, że takich osób jak ja było więcej. To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że ja zaczynałem w Zuchach, tam krótki był epizod i potem jako 15-latek to była taka świadoma decyzja, żeby coś zrobić dla innych, prawda? Że tutaj wychodząc z przesłanek wartości chrześcijańskich, chciałem służyć dla innych i w ten sposób się zaangażowałem. Potem zaczęło to iść w kierunku takim, że przecież myśmy de facto do 80 roku to harcerstwo było bardzo takie czerwone, więc próbowaliśmy nasyckać go tymi treściami harcerstwa przedwojennego, prawda? Zresztą tam kompletnie nie było żadnego duszpasterstwa. Z tym patriotyzmem było całkiem kiepsko. No, de facto było tylko nawracanie ludzi na socjalizm. 73 rok to przecież harcerska służba Polsce Socjalistycznej, czyli te nastolatki, najbardziej wartościowa część wiekowa harcerstwa, była deprawowana ideami prosto z Moskwy. Więc to z tych przesłanek wychodziło. Rok 80 zmienił to radykalnie, a w zasadzie trzeba by zacząć od wizyty Jana Pawła II, pierwszej wizyty, w czasie której nie było harcerzy na ulicach, w mundurach. Nie było. Myśmy wtedy na krakowskich Błoniach pełnili taką służbę w kilkunastoosobowej grupie instruktorów harcerskich, ale byliśmy w cywilu i to była grupka. Takich grupek w Polsce może było kilka. Natomiast to przewartościowanie związane z pierwszą pielgrzymką, to wielkie obudzenie, które zaowocowało i Solidarnością, i kręgami instruktorów harcerskich Andrzeja Małkowskiego. Potem przyszedł stan wojenny i ja muszę powiedzieć tak, że kiedy kazano nam się rozwiązać, władze w Warszawie kazały nam się rozwiązać i myśmy wiedzieli, co robić. Ale już ta formacja, kiedy myśmy po 2 latach funkcjonowania kręgów instruktorów harcerskich Andrzeja Małkowskiego doszli do tego, że przyrzeczenie harcerskie przedwojenne, że prawo harcerskie przedwojenne, tak no to wszystko jakoś było na nowo odkryte i wtedy mówimy, no to kazano się rozwiązać, nie wiadomo, co się zdarzy za pół roku, za rok i my wtedy na Jasną Górę, do Matki Bożej. Pielgrzymka całej Polski, harcerstwa niezależnego, kręgów Małkowskiego i tam żeśmy się rozwiązali na Jasnej Górze. Ale zanim to nastąpiło, złożyliśmy wotum, w postaci tablicy z wyrytym prawem przedwojennym harcerskim przyrzeczeniem. Ta tablica wisi do dzisiaj na Jasnej Górze, a rok później, jak był Jan Paweł II, kopię tej tablicy wręczyliśmy Ojcu Świętemu. Zresztą wtedy to piękne czuwanie, czuwam, to znaczy czuję się odpowiedzialny za to wielki. Te tak. słowa padały tam wtedy, a 4 lata później przyrzeczenie w Tarnowie.
Rozważanie Zapolu Jasnogórskiego, to mój pan.
A potem było jeszcze Westerplatte, prawda, gdzie było to przemówienie, każdy ma swoje Westerplatte. Więc tutaj ten ciąg taki rozwojowy naszego wnętrza i jednocześnie ta nauka Ojca Świętego, który mówi, ja często to w różnych momentach i sytuacjach powtarzam, definicja kultury Jana Pawła. Kultura to jest to wszystko, co powoduje, że człowiek staje się bardziej człowiekiem. No coś wspaniałego. Każdy z nas chce być bardziej człowiekiem. I tutaj...
Teraz świat cyfrowy trzeba wprowadzić.
Ta rola... No, narzędzie. To jest narzędzie. Tak. To jest narzędzie. I ja muszę być tak, że był taki moment, kiedy jak się pojawiły komputery osobiste, to robimy gry komputerowe dla harcerzy, żeby... Po co? Harcerz ma być w lesie, a komputer to ma być do tego, żeby zbiórkę zwołać, prawda? Więc narzędzie, znowu narzędzie, a nie przenoszenie. Więc myślę, że tutaj bycie przy młodych ludziach, proponowanie im pewnego wyczynu, a sprowadzenie technologii cyfrowych do poziomu narzędzia. I ja zacząłem mówić tu o tej reformie edukacji, gdzie ma być trochę więcej informatyki i ja z tym wiążę pewne nadzieje, ponieważ ci młodzi ludzie, jak oni zrozumieją, jak ten komputer choć trochę działa, że to trzeba napisać program, że tam żadnych sztuczek nie ma, to zaczną to bardziej traktować może jako narzędzie i to spowoduje, że ja jestem panem tego komputera, nie on moim. Tutaj ojciec taki w pewnym momencie z tym smartfonem mówił, kto jest podmiotem, tak, a kto jest przedmiotem, prawda?
Odbierzemy telefon, spróbuję to rozszerzyć. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Panią.
Mówi Krystyna z Tarnowa. Chciałam zapytać pana profesora, czy pan profesor czytał taką książkę Goodmana, Zbrodnie przyszłości? To jest jedno pytanie, a drugie pytanie jest takie, czy pan profesor słyszał, że już można odczytywać myśli człowieka? Szczęść Boże, to wszystko.
Dziękujemy pani Krystyno. Tutaj
ja bardzo gorąco pozdrawiam Tarnów, oczywiście ziemię tarnowską miałem na początku to zrobić, ale tutaj ojciec od razu do takiego meritum, jakiego przeszedł, więc bardzo gorąco pozdrawiam przede wszystkim księdza biskupa, ordynariusza Andrzeja Jerza, także naszego nowego metropolity, księdza arcybiskupa Marka. Pozdrawiam mieszkańców Tarnowa i ziemi tarnowskiej i Powiśla Dąbrowskiego. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o książkę, to nie czytałem. Natomiast jeśli chodzi o odczytywanie myśli, prowadziłem takie dyskusje z panem profesorem, który takie badania prowadzi. On nawet to się zaczęło trochę od takich rozważań, prawda, związanych jakby z istotą naszej wiary i tak dalej. On mówi, ale ja 2 minuty wcześniej jestem w stanie przewidzieć, co pan pomyśli. To są pewne procesy chemiczne, on tu zakłada sondy i tam to bada. Myślę, że tutaj trzeba mieć odpowiednią miarę do tych zjawisk, ponieważ no, w fizyce wiemy, że są różne oddziaływania materii. Są oddziaływania jądrowe, gdzie są 10 do minus tam 10 czy 12 odległości. Potem są oddziaływania elektrostatyczne, potem są grawitacyjne i cały kosmos. I teraz jakby trudno te badania odczytywania myśli człowieka stosować do badania procesów socjologicznych na przykład. To są zupełnie różne zagadnienia. I myślę, że tutaj jeszcze, zresztą wtedy w tych dyskusjach z panem profesorem też tu się posiłkowałem no, całym takim bogactwem tego, co też promował Jan Paweł II, czyli nauka i wiara, prawda? Wiemy, że i sprawa Galileusza i wiele innych rzeczy. Mamy też w Tarnowie bardzo wybitnego filozofa, teologa, kosmologa, księdza profesora Hellera, który tymi zjawiskami się zajmuje. Jest oczywiście księdzem, głosi kazania i wydaje też książki związane właśnie z teologią, czy swoje kazania, które w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie głosi. A jednocześnie no, ma kontakt z tą fizyką czy kosmologią, najwyższego pułapu światowego. Także tutaj oczywiście, no wiemy też, że już dawno były te aparaty do badania prawdomówności i tak dalej, więc tutaj wbrew pozorom to nie jest takie trudne i całkiem nowe. Ja muszę powiedzieć, że pamiętam, kiedy rozpoczynałem pracę na uczelni, były takie zdjęcia, że dłoń na przykład, że tu jest wokół jakieś biopole, prawda, że takie opiłki umieszczano i te opiłki odpowiednio się układały, można było zrobić temu zdjęcie rentgenowskie. Więc to są oczywiście pewne procesy, pewne problemy. No, samo badanie EEG jakby jest nie tak odległe od badania myśli. Natomiast myślę, że najważniejsze jest to, że człowiek jest istotą wolną, że Pan Bóg dał nam wolną wolę.
Natomiast że myślę, że większym zagrożeniem od odczytywania myśli człowieka, niezależnie od tego, z jakim to będzie wyprzedzeniem, jest cały proces wpływania na wolność człowieka, by wybierał odpowiednie określone rzeczy. Tak, myślę, że to
tutaj,
jest,
ale to, ojcze, to mamy na bardzo różnym poziomie, prawda? Bo mamy poprzez chemię, prawda, możemy oddziaływać, ale możemy oddziaływać właśnie przez technologie cyfrowe. Kiedy ja mówię o tej inżynierii społecznej, to myślałem, że są pewne dane zagregowane i na przykład supermarkety gromadzą, co ktoś najchętniej kupuje i jakby to już wpływa na reklamę, na producentów, inne zachowania związane z naszym poruszaniem się, z naszymi upodobaniami, prawda, i to powoduje, że wprowadzając gender na przykład, stosuje się wobec pewnych narodów pewne wyrafinowane metody, które dla tych społeczeństw są najbardziej optymalne. A ja bym bardzo nie chciał, żeby na mnie inżynierię społeczną...
Za chwileczkę będziemy w stanie bardziej ufać algorytmowi, może tak się stać, temu, który przewiduje za nas, który zna nasze upodobania, który jest spersonalizowany na senatora Kazimierza Wiatra albo na ojca Benedykta Cisonia. I tutaj potrzebujemy konkretnej informacji, konkretnej wiedzy i całego systemu zabezpieczeń, ale one już wynikają z naszej świadomości, z wolnej woli, ich skorzystania z rozumu i też
to jest
sumienia.
Z jednej strony wiedza, a z drugiej strony odporność, prawda, na tego typu bodźce, prawda, że ja wybieram, że ja na przykład mówię, że moja odporność psychiczna nie pozwala na to, żebym ja pewne rzeczy oglądał, czy realizował, czy grał w pewne gry na przykład. Jest coś takiego, że ktoś powie, nie, ta gra jest zbyt brutalna, żebym ja, mając 50 lat, w nią grał, prawda?
Jest... Muszę powiedzieć stop. Prosimy bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, ojca Benedykta i pana profesora. Słucham z uwagą i tak myślę, mam taką refleksję.
No, Maria z Warszawy, tak?
Tak, przepraszam, Maria z Warszawy się kłania. Mam taką refleksję, bo teraz ostatnio bywam dużo w szpitalu, bo ponieważ jedna znajoma osoba jest chora i mam... Jednocześnie przeczytałam wywiad z profesorem Noszczykiem, 80-letnim profesorem, którego pozdrawiam tą drogą, jeżeli słucha. Bardzo wstrząsający wywiad, bo chodzi o to, że w supermarketach to ten postęp komputerowy, proszę bardzo, ale niestety to się przenosi do takich zawodów, ta dehumanizacja w pewnym sensie, która, no, czymś się płaci za postęp. Te procedury lekarskie, doktor właśnie mówi, że kiedyś godzinę pierwsza wizyta trwała, bo musiało się zrobić wywiad. Czasem to, co 15 lat temu dolegało człowiekowi i było istotne w kontekście pewnej intuicji lekarskiej i nie trzeba byłoby robić tych skomplikowanych badań, profesor mówi, a teraz ma 7 minut, z czego 5 musi wprowadzać do komputera i ja to sama doznałam tego. Młody lekarz, dam taki przykład, bo to jest śmieszne trochę, ortopeda, do którego przyszłam, siedział w komputerze i ja mówię, panie doktorze, mam jakąś gula mi wyskoczyła na stopie, a on mówi, to dam pani skierowanie na rehabilitację, ja mówię, ale może pan zobaczy, to taka uroda. I poszłam pod sklep, gdzie koleżanka wracała z kartoflami i ja mówię, co będzie, lekarz mi dał jakieś skierowanie na rehabilitację, to nic nie pomaga. Ona spojrzała i mówi, to ganglion. Wróciłam do niego, a on siedzi dalej w tym komputerze. Innego już dnia. I ja mówię, on mnie nie widzi. Ja mówię, panie doktorze, to jest ganglion, a to by powiedziała przecież jakaś osoba z pod sklepem. A on mówi, a, ganglion. To w takim razie, jak będzie większy, to proszę przyjść, to ja panu, pani to wyciągnę igłą, bo to jest, prawda, z przeciążenia ten. I tak patrzę, dałam może za dużo, mówię, ale to jest przerażające, jeżeli to służy w zawodach humanistycznych, bo medycyna to jest, no, przysięga Hipokratesa na przykład, a tutaj te komputery, które powodują, że wszystko się odczłowiecza, panie profesorze, na przykład widzę starych doktorów, właśnie w tym szpitalu, mówi jeden lekarz, wie pani, jak my już przestaniemy pracować, a wszyscy jesteśmy już na emeryturze właściwie, to ci młodzi chcą tylko świecić i nie będzie komu leczyć w pewnym sensie, bo oni siedzą w tych komputerach, no znaczy ja tak trochę
pani
przesadzam.
Pani
w każdym razie boję się tej dehumanizacji w pewnych zawodach. Owszem, w supermarkecie proszę bardzo, ale w lekarskich zawodach patrzenie w komputer zamiast na pacjenta i posiadanie 5 minut na niego włącznie z komputerem zamiast godzinnego wywiadu, to powoduje, że te procedury i te badania potem są kosztowne, bo nie ma kontaktu, nie ma też kontaktu między ludźmi, ale to już inna sprawa. Ludzie do siebie się mało odzywają, mniej myślą wtedy, mniej myślą siedząc w tych właśnie komórkach.
Pani Mario, oddamy głos tutaj już panu profesorowi, panu senatorowi, bo myślę, że ta kwestia jest...
No, pani tutaj słusznie zauważyła, że ta dehumanizacja, ona następuje i tutaj rzeczywiście te narzędzia cyfrowe sprzyjają temu. Myślę, że tutaj pan Paweł, który dzwonił ze wschodniej Polski, mówiąc o tych słuchawkach, no to też jest taka dehumanizacja, prawda, że my się zamykamy i mi się wydaje, że powinniśmy mieć taki imperatyw wewnętrzny, że jak z kimś rozmawiamy, to się zatrzymujemy na tej osobie, koncentrujemy się na nim. Ja muszę powiedzieć, że czasami jest wiele różnych obowiązków, ale staram się, jak jest osoba, popatrzeć na nią, o co chodzi, co słychać i żeby się zatrzymać, bo to nam też jest potrzebne i tej osobie, ale i nam. No my jesteśmy przede wszystkim ludźmi i nasi bliźni, no już nie chcę się do pewnych scen ewangelicznych odwoływać, ale przecież to też jest ważne, że my w tym bliźnim no widzimy kogoś bardzo, bardzo ważnego. Także tutaj to jest oczywiście nasza niedojrzałość, brak odporności na te nowinki. No tak bywa, że niektórzy są słabi.
Tutaj chcę wykorzystać pańską obecność jako profesora informatyki, jako senatora, jako też człowieka ukształtowanego w harcerstwie i też w kościele katolickim, jako katolika. I skonfrontować pewien skrót myślowy. Znamy doskonale konstytucję Soboru Watykańskiego II, człowiek w świecie współczesnym. Wówczas, gdy ten dokument był publikowany, my w Polsce żyliśmy w świecie komunistycznym, w świecie, powiedzielibyśmy, człowiek w świecie materialistycznym, gdy człowieka próbowano sprowadzić do materii. Coraz częściej zaczynamy mówić już o człowieku w świecie genderowym. Teraz możemy powiedzieć człowieka w świecie w świecie zwierzęcym, w świecie roślinnym, a teraz zaczynamy mówić człowiek w świecie cyfrowym. I wrócę do tego pytania o transhumanizm, czyli człowiek, który chce przejść w maszynę, chce, by jego wieczność, tutaj w dużym cudzysłowie, była zamknięta w przestrzeni wirtualnej, by procesor, by pamięć komputerowa zajęła jego miejsce, by on tam mógł funkcjonować. To jest wielki skrót myślowy od człowieka materialistycznego do człowieka wirtualnego.
Mnie się wydaje, że tutaj trzeba rozpatrywać te zagadnienia na dwóch poziomach. To znaczy, mi się wydaje, że poziom taki ściśle naukowy. Ja mam takie przekonanie, że większość naukowców, im ich wiedza jest większa, ty mają większą pokorę wobec świata i wobec Pana Boga. I tutaj nie mam wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o, nazwijmy ten obiekt społeczny, to jak ojciec zaczął mówić, to stanęła mi przed oczami encyklika Rerum Novarum. i w zasadzie to jakościowo te problemy są cały czas podobne. Czyli jakby zmienia się narzędzie walki z Bogiem i z cywilizacją łacińską i przybiera to różne formy, prawda? Problem tylko polega na tym, że te osoby, czy te organizacje, czy te grupy, które podejmują tą walkę, dysponują dużymi środkami finansowymi, przez co często te wyrafinowane technologie, no bo teraz powiedzmy, że komputer osobisty czy smartfon nie tak dużo kosztuje, ale już na przykład firma, która świadczy te usługi, prawda, to jest ten mózg, prawda, już nie mówię tam Google czy jakieś inne, no to tam jest ten mózg, prawda, jak się pojawia cenzura na Wikipedia, no to ktoś za tym stoi, prawda? Więc tutaj dysponenci tych dużych środków finansowych powodują, że ten wymiar społeczny ma no, dużo bardziej negatywne skutki. I teraz problem polega na tym, że często te osoby, które tą inżynierię społeczną prowadzą, przybierają taką maskę właśnie pseudonaukowców, dojrzałych, mądrych, bo jak się pokaże taką wielką technologię, no to to wygląda tak poważnie, że nikomu do głowy nie przyjdzie, że to jest jakaś bujda na resorach, przepraszam za potoczne określenie, prawda? I jakby tutaj rola ludzi, którzy się tym zajmują, polega na tym, żeby o tym rozmawiać, żeby o tym mówić, że tu, że to jest narzędzie, że tu nie ma żadnej sprzeczności, że trzeba to używać i dlatego może tutaj i pan Paweł, który jako pierwszy dzwonił, może troszkę źle nas zrozumiał, prawda, że my pokazywaliśmy też pewne pozytywy, ale nie po to, żeby zakrywać negatywy, tylko żeby pokazać, że narzędzie jak każde inne może być wykorzystane do dobra i do zła. I teraz nasze zadanie polega na tym, żeby pokazać, że to jest narzędzie, że decyduje człowiek, że najchętniej chcielibyśmy, żeby to był też człowiek młody, żeby on decydował, bo jak on w młodości ulegnie, no to no, można powiedzieć, że to jak narkotyk działa, prawda? Ulegnie uzależnieniu, no to potem ciężko jest mu się z tego wyzwolić, więc tutaj chcemy chronić ludzi młodych, ale też i dorosłych przed tym, żeby nie dali się podporządkować na przykład technologiom cyfrowym. Można się innym też rzeczom uzależnić, prawda? Niektórzy się uzależniają od dóbr materialnych, od jakiejś prawda, popularności na przykład. Czyli to są różne uzależnienia. Trzeba tutaj uważać, trzeba być mądrym. Mi się wydaje, że taką rzeczą, która bardzo pomaga, to jest właśnie dobra relacja z Panem Bogiem. Bo jeżeli my mamy tą relację, to wtedy już te relacje pomiędzy nami zupełnie są...
Wtedy będzie dobra relacja do człowieka i do rzeczy, dokładnie tak, które mają nam służyć, a tutaj rozmawiamy dzisiaj o całej przestrzeni świata cyfrowego, który jest dla nas narzędziem i obyśmy umieli dobrze wykorzystywać i być panami ziemi, tego co człowiek wytworzył w całym swoim geniuszu, bo te dzieła są...
Takie zadanie postawił przed nami Pan Bóg. Czyńcie sobie ziemię poddaną, więc jakby mamy to
mądrze. Bo to wszystko, co niesie ze sobą świat cyfrowy, to jest osiągnięcie geniuszu ludzkiego.
Geniuszu to może tak aż mocnych słów nie używał, bo to jednak trwało wiele lat, wiele osób na to pracowało.
A nie jednego geniuszu, tylko geniuszu ludzkości, powiedzmy. Tak,
tak. Ja muszę powiedzieć, że tutaj Polacy jako też wybitni wynalazcy mają ogromne znaczenie. Pan profesor Czochralski, który wymyślił całą technologię budowy kryształu krzemu, no bez tego by nie było współczesnej elektroniki i komputerów. Być może, że ktoś ileś lat później by to zrobił, ale on jest jakby tu ojcem elektroniki współczesnej.
Zakończmy tym patriotycznym, dobrym akcentem. Senator, profesor Kazimierz Wiatr, naszym Państwa gościem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję Państwu za uwagę.